Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Samolot Tu-154M uległ destrukcji w powietrzu w wyniku eksplozji, wynika z raportu technicznego podkomisji badającej katastrofę smoleńską. Dokument został zaprezentowany w środę w siedzibie Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.
Z ustaleń podkomisji wynika, że samolot zniszczyły co najmniej dwie eksplozje. Pierwsza rozsadziła lewe skrzydło samolotu tak, że odcięła jego końcówkę, a następnie doprowadziła do zniszczenia klapy zaskrzydłowej lewego skrzydła. Ten sam wybuch odpowiedzialny jest za awarię lewego silnika na skutek przedostania się doń odłamków powybuchowych. Wkrótce jednak doszło do serii awarii generatora, podwozia i klap zaskrzydłowych, radiowysokościomierzy, pierwszej instalacji hydraulicznej i urządzeń wyznaczania kursu magnetycznego. O katastrofie przesądziło najprawdopodobniej zniszczenie klapy zaskrzydłowej lewego skrzydła, co uniemożliwiło zrównoważenie siły nośnej i doprowadziło do obrotu samolotu na lewe skrzydło.
W raporcie podkreślono też, że na katastrofę złożył się szereg świadomych działań w obszarze remontu samolotu, przygotowania wizyty w Katyniu, świadome, fałszywe sprowadzenie samolotu do lądowania przez rosyjskich kontrolerów oraz awarie i eksplozje.
Szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz wskazywał, że dokument koncentruje się na kwestiach technicznych.
Ten raport techniczny różni się od materiałów, z którymi Państwo mieliście do czynienia w ubiegłych latach odnośnie tragedii smoleńskiej. Różni się zarówno tym, że koncentruje się wyłącznie na problematyce technicznej i nie jest z tego punktu widzenia patrząc raportem końcowym i nie podlega regułom raportu końcowego. A także tym, że tym razem zgodnie z regułami, a odmiennie niż znane Państwu raporty pana Millera, raport pani Anodiny, zajmuje się wyłącznie faktami.
Były szef MON-u zaznaczył, że mniej więcej za rok powstanie raport końcowy w sprawie katastrofy smoleńskiej.
Antoni Macierewicz podkreślił też, że raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera z 29 lipca 2011 roku w sprawie katastrofy smoleńskiej został anulowany.
W parlamencie trwają prace nad projektami zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym oraz Trybunału Konstytucyjnego. PO, Nowoczesna i PSL chcą odrzucenia projektów w pierwszym czytaniu. Najprawdopodobniej w tym tygodniu zajmie się nimi także Senat.
Nowela o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym przewiduje m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Projekt przyznaje również prezydentowi uprawnienia do wyrażenia zgody na dalsze orzekanie przez sędziego po 65 roku życia. Kolejna zmiana zakłada ogłoszenie niepublikowanych wyroków Trybunału z 2016 roku.
Rozwiązania, jak podkreślają posłowie partii rządzącej, mają przyczynić się do zakończenia sporu z Komisją Europejską. Poseł Marek Ast z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości zauważa, że projekty wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Brukseli.
Myśmy poszli bardzo daleko, bo kwestia zrównania wieku przechodzenia w stan spoczynku dla sędziów kobiet i mężczyzn to jest właśnie spełnienie postulatu Komisji Europejskiej, ograniczenie kompetencji ministra sprawiedliwości. Publikacja tych rozstrzygnięć, które zostały wydane, jest naruszeniem prawa przez Trybunał Konstytucyjny, czyli to wszystko jest jakby wyjście naprzeciw, jest to po prostu pewna forma kompromisu i myślę, że zostanie to dobrze przyjęte.
A w środę wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans przedstawił na posiedzeniu Kolegium Komisarzy wnioski po poniedziałkowej wizycie w Polsce. Jak powiedział, Komisja Europejska i polski rząd konstruktywnie pracują nad szybkim rozwiązaniem kwestii praworządności w Polsce. W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu.
Obywatele RP zablokowali w środę biuro przepustek sejmowych. Grupa około 20 osób zażądała wpuszczenia ich na teren parlamentu. Protestujący oświadczyli, że zakończą akcję, gdy marszałek Sejmu cofnie wydany im zakaz.
Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegorzułka ocenił, że okoliczności protestu obywateli RP są niejasne. Był on zaplanowany niezależnie od decyzji Straży Marszałkowskiej dotyczącej wpuszczenia na teren Sejmu, zaznaczył.
Poseł Elżbieta Zielińska z Kukiz 15 wskazała w rozmowie z naszym reporterem, że poprzez protest obywatele RP próbują zwrócić na siebie uwagę.
Nie zauważyłam żadnych nawet haseł, żadnych tutaj ruchów takich świadczących, że mają jakąś taką swoją propozycję, chociażby propozycję polityczną. Ja czegoś takiego nie zauważyłam. Zauważyłam ich nadaktywność często na różnych kontrmanifestacjach, często zachowanie ocierające się o wulgaryzmy, bardzo nieprzyjemne. Nie widzę tutaj, żeby cokolwiek innego reprezentowali sobą. No i w moim odczuciu jest to po prostu chęć zwrócenia na siebie uwagi. Jeżeli nie można zwrócić swoją pracą, działaniem, to się zwraca po prostu wrzaskiem, krzykiem i tego typu wydarzeniami.
Warto zaznaczyć, że przedstawiciele obywateli RP między innymi w 2016 roku weszli bez przepustek na teren Sejmu. Sprawa znalazła wtedy swój finał w sądzie.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała kolejnych świadków. To dwaj pracujący przy sprawie funkcjonariusze ABW z Warszawy.
Członkowie komisji kontynuowali wątek dotyczący działań stołecznej delegatury agencji w kwestii OLT Express. Obaj świadkowie zeznawali najpierw podczas części otwartej, a następnie na posiedzeniu zamkniętym.
Pierwszy przesłuchiwany zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego Stołecznej ABW, prowadzący bezpośredni nadzór nad funkcjonariuszką zajmującą się Amber Gold, zeznał między innymi, że jego delegatura nie podejmowała intensywnych działań w tej sprawie, bo zajmowała się tym gdańska ABW.
Świadka dopytywał o to wiceprzewodniczący komisji poseł Jarosław Krajewski.
Dlaczego delegatura stołeczna, już ustaliliśmy, że nie było takiej woli, żeby wszcząć sprawę operacyjną, dlaczego nie prowadziła intensywnych czynności operacyjno-rozpoznawczych, które pozwalałyby na zebranie materiału dowodowego i przekazanie choćby tych informacji, które państwo żeście zebrali, do delegatury gdańskiej, która przekazałaby te materiały prokuraturze?
Bo Gdańsk prowadził śledztwo w tym zakresie.
Czyli żeby to uściślić, pan nie widział sensu prowadzenia intensywnych czynności operacyjno-rozpoznawczych, ponieważ sprawą zajmował się Gdańsk, tak?
Intensywne czynności w tym zakresie nie były prowadzone z uwagi na prowadzone śledztwo przez Gdańsk.
Czyli Warszawa wskazuje na Gdańsk, a Gdańsk na Warszawę. A wszystko dzieje się to w ramach jednej instytucji, ABW.
Świadek mówił też, że nie pamięta, z jakiego źródła dowiedział się o Amber Gold. Nie odpowiedział również na pytanie o to, co zrobił z informacją dotyczącą tego, że syn byłego premiera, Michał Tusk, pracuje w OLT Express.
Kolejny świadek, były naczelnik Wydziału nr 3 Delegatury Stołecznej ABW, nie pamiętał z kolei między innymi, ilu podległych mu funkcjonariuszy zajmowało się pozyskiwaniem informacji o Amber Gold. Nie miał też sobie nic do zarzucenia.
Linie OLT Express ogłosiły upadłość w lipcu 2012 roku. Amber Gold ogłosiła likwidację zaraz potem, tysiącom swoich klientów nie wypłacając powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich.
Komisja weryfikacyjna zbada reprywatyzację nieruchomości dalekiej rodziny wiceprezydenta Warszawy Witolda Pala z PO. Wkrótce komisja będzie chciała od polityka uzyskać informacje w sprawie kamienicy przy Nieborowskiej 15 należącej do dalekich krewnych Pala.
Media podają, że komisja interesuje się też innymi nieruchomościami rodziny Palów. Mowa o Nieborowskiej 13 oraz Marszałkowskiej 8. O tym, że ta rodzina również reprywatyzowała warszawskie nieruchomości, informowały już wcześniej media i organizacje lokatorskie.
W ubiegłym roku Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa ujawniło, że kamienice przy Nieborowskiej 15 zreprywatyzowano z naruszeniem prawa. Wskazywano, że mogło dojść do sfałszowania dokumentacji.
Informacje o powiązaniach rodziny Palów z reprywatyzacją napływały do komisji już jakiś czas temu. Zweryfikowano je i zapadła decyzja o przesłuchaniu Witolda Pala, powiedział członek komisji weryfikacyjnej poseł Jan Mosiński.
My to na spokojnie analizowaliśmy. Jeżeli mnie pamięć nie myli, chyba pół roku temu takie informacje się przewijały na takich informalnych spotkaniach członków komisji weryfikacyjnej. No i biorąc pod uwagę tą weryfikację, pan przewodniczący Patryk Jaki na ostatnim posiedzeniu jawnym zgłosił taką propozycję, aby wezwać pana wiceprezydenta Pala na rozprawę celem zadania kilkudziesięciu pytań w tym zakresie. Ja na chwilę obecną jeszcze też sprawdzam wątek, ale nie mogę na razie interesować, jeżeli chodzi o tężywne nieruchomości we Wrocławku. Tam też występuje podobne nazwiska, czyli identycznie brzmiące, więc chcę też to sprawdzić, na ile tamte decyzje zwrotowe we Wrocławku, oczywiście dokonane przez sąd, a nie przez jakiś inny organ administracji publicznej, mają umocowanie rzeczywistości.
Wcześniej politycy PiSu informowali, że rodzina wiceprezydenta Pala w ramach procesów reprywatyzacji otrzymała zwrot 5 nieruchomości w centrum stolicy oraz odszkodowanie w wysokości 1 200 000 zł.
Ratusz potwierdził wówczas zwrot nieruchomości dalekiej rodzinie Pala, zastrzegając równocześnie, że Witold Pal, obejmując stanowisko wiceprezydenta stolicy, nie miał żadnych informacji o roszczeniach swojej dalekiej rodziny.
Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny nie zajęła się w środę projektem Zatrzymaj aborcję. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad komisji złożył poseł niezrzeszony Jan Klawiter. Za wnioskiem głosował jeden polityk, przeciw było 29, a 3 wstrzymało się od głosu.
Projekt przewiduje wykreślenie z polskiego prawa przepisu dopuszczającego zabijanie chorych, nienarodzonych dzieci.
Poseł Bożena Borys-Szopa, przewodnicząca komisji, powiedziała, że projekt trafi pod obrady po tym, jak wpłyną wszystkie opinie.
Poseł Robert Winnicki dopytywał na komisji, na kiedy ustalono ostateczny termin dostarczenia tych dokumentów.
Przecież opinie do projektu można zbierać dowolną długość czasu. Te opinie mogą wpływać nawet i 10 lat. To znaczy, to co pani powiedziała, jest kolejnym elementem odkładania, przekładania zupełnie nieuprawnionego prac nad tym projektem, politycznego tchórzostwa, które państwo tutaj uprawiacie
panie
w Sejmie.
Pośle, panie pośle, bardzo proszę.
Głosu blisko miliona obywateli.
Obrońcy życia chcą, aby projekt został przyjęty jak najszybciej. W środę na stronie Fundacji Życie i Rodzina ukazał się list z poparciem ze strony przedstawicieli mediów.
Kaja Godek z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję zapowiedziała, że w najbliższym czasie zostanie także uruchomiona akcja informacyjna na temat projektu.
Będziemy przy pomocy specjalnie stworzonego call center docierać do osób, które zbierały podpisy pod tą ustawą. To jest kilkadziesiąt tysięcy osób w skali całej Polski. Te osoby będziemy informować o tym, jak przebiegają prace nad projektem, pod którym te osoby podpisy zbierały i pod którym te podpisy składały.
Projekt Zatrzymaj aborcję znajduje się w Sejmie od stycznia.
Rosja powinna przygotować się na wystrzelenie przez Stany Zjednoczone pocisków w kierunku Syrii w odpowiedzi na atak chemiczny w Dumie, napisał na Twitterze amerykański prezydent Donald Trump.
Według niego Kreml nie powinien też współpracować z Basharem el-Asadem, który jest jego zdaniem zwierzęciem zabijającym swoich ludzi gazem. W innym twecie Trump zaproponował Rosji pomoc gospodarczą oraz zakończenie wyścigu zbrojeń i dodał, że relacje USA z Rosją nigdy nie były tak złe jak teraz.
Rzecznik rosyjskiego MSZ w odpowiedzi napisała, między innymi, że inteligentne pociski, o których mówi Trump, powinny lecieć w kierunku terrorystów, a nie prawowitego rządu, który walczy z międzynarodowym terroryzmem na swym terytorium.
Ponadto według niej amerykański atak rakietowy w Syrii mógłby być próbą zniszczenia dowodów na domniemany atak chemiczny w mieście Duma.
W ocenie profesora Macieja Munnicha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego obecna sytuacja w Syrii i oskarżenia pod adresem jej prezydenta o użycie broni chemicznej raczej nie spowodują szerszego, globalnego i rzeczywistego konfliktu.
Poprzednio po tego typu oskarżeniach obecny już prezydent Trump zdecydował się na ostrzelanie jednego z lotnisk. Tym niemniej nie przerodziło się to w żadne większe starcie, ani też powiedzmy szczerze nie spowodowało jakichś wielkich strat po stronie syryjskiej. Nie wydaje się, żeby tym razem mogło to być jakoś diametralnie inaczej, tym bardziej, że Rosjanie współpracujący z Asadem zapowiedzieli, że będą go bronić, będą zestrzeliwać te ewentualne rakiety, a z kolei sojusznicy Stanów Zjednoczonych, czyli Wielka Brytania i Francja, mimo początkowego zadeklarowania w wsparcia. Teraz nieco łagodniej się wypowiadają. Prezydent Macron powiedział, że Francja może wziąć udział w tych bombardowaniach, ale to dotyczy składów broni chemicznej. Syria formalnie nie ma broni chemicznej, więc pytanie, gdzie te składy by miały być?
Rosja zawetowała we wtorek w Radzie Bezpieczeństwa ONZ amerykańską rezolucję przewidującą wszczęcie nowego dochodzenia w sprawie ataków chemicznych w Syrii.
Rosyjski ambasador w Libanie oświadczył też, że każdy pocisk odpalony przez Stany Zjednoczone w stronę Syrii zostanie zestrzelony, a miejsca wystrzału wzięte na cel.
Ojciec Święty Franciszek przypomniał, że chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. W Watykanie podczas audiencji ogólnej papież rozpoczął nowy cykl kateches na temat życia chrześcijańskiego. W środę mówił o znaczeniu sakramentu Chrztu Świętego.
Jest on bramą pozwalającą Chrystusowi Panu zamieszkać w naszej osobie, a nam zanurzyć się w Jego tajemnicy, wskazał Ojciec Święty.
Chrzest Święty odradza człowieka, stwarza na nowo w Jezusie, dodał. Papież Franciszek zaznaczył, że sakrament ten jest zawsze darem darmo danym wszystkim dorosłym i noworodkom. Ojciec Święty zaapelował, by nie czekać z udzieleniem chrztu dzieciom, aż będą dorosłe. Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Drodzy pielgrzymi polscy, pozdrawiam was serdecznie. Wigilię paschalną odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Wyrzekliśmy się złego ducha i wszystkiego, co prowadzi do grzechu. Wyznaliśmy naszą wiarę i przyrzekliśmy wierność Chrystusowi. Te przyrzeczenia muszą być ponawiane właściwie każdego dnia, by naszą świadomość przenikała obecność Chrystusa w nas i pragnienie służenia Mu całym życiem. Niech ta myśl płynąca z dzisiejszej katechezy będzie dla was okazją do osobistej refleksji. Serca wam błogosławię.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragmentu audiencji mogliśmy wysłuchać także na antenie Radia Maryja.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.